Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, dzisiaj już mamy Niedzielę Miłosierdzia. Czytania są dzisiaj z Niedzieli Miłosierdzia. I tak został ten dzień nazwany Dniem Miłosierdzia. Dlaczego? Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to przypomnijmy sobie, czym w ogóle jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest miłością wobec kogoś, kto w ogóle nie zasługuje na tą miłość. Mało tego, kto mnie skrzywdził, kto mnie zawiódł, kto uniemożliwił mi miłość. Kiedy się uniemożliwia komuś miłość, Bóg może uczynić jeszcze większą miłość i ona wtedy się nazywa miłosierdzie. To nie jest miłość zwykła, tylko niezwykła miłość. Miłość wbrew odrzuceniu i wbrew temu, czego doświadczyłem. Ja mogę być miłosierny tylko wobec kogoś, kto mnie zawiódł, skrzywdził, uczynił mi jakieś zło. Miłością mogę obdarzać kogoś, kto jest dla mnie przyjazny, ale miłosierdziem kogoś, przed kim wyrosła jakaś przepaść między mną a nim. I popatrzmy w ten wieczernik, w tą komnatę. To jest na pewno bardzo niemiła atmosfera. Jest bardzo trudno między uczniami. Oni się czują zawiedzeni, bo Jezus nie spełnił ich oczekiwań, ale mają też świadomość, że zdradzili Jezusa, że Go opuścili. I miesza się wszystko to, co najgorsze w ich sercach. To na pewno nie była łatwa atmosfera. Judasz w ogóle zwątpił. Jak wiemy, popełnił samobójstwo. Nie mógł sobie wydarować tego wszystkiego, co uczynił. Tomasz już zaczyna dryfować gdzieś w jakieś nieznane okolice zwątpienia. Także uczniowie musieli przyjść do niego i namawiać go, przekonywać go, że widzieli Pana. A oni sami, Piotr i reszta, jak oni wyglądali po śmierci Chrystusa? Widzieli jego aresztowanie i nic nie mogli uczynić. Wszyscy uciekli z tchórzostwa, przerażenia. Piotr jeszcze udawał jakiś czas, że idzie za tym Jezusem, że postępuje za Nim, ale w tak bezpiecznej odległości, żeby nie ponieść konsekwencji tej relacji. Ostatecznie na tym podwórcu Kajfasza wszystko wychodzi na jaw. Wyparł się. Może zresztą nie tylko sam Piotr, może tylko o Piotrze jest napisane, że on się wyparł. Może inni też. Z lęku o siebie, prosto w oczy Jezusowi mówi: nie znam tego człowieka. Straszne słowa. I oni chyba wszyscy w tym klimacie utkwili. I tak zostali. Jeszcze z innej części Pisma Świętego dowiadujemy się, że niektórzy błądzili już w drodze do Emaus, szczerze wyznając, że zawiedli się na Chrystusie, a myśmy się spodziewali. Wszyscy więc zostali jakoś sparaliżowani bardzo trudnymi uczuciami po utracie Jezusa. Może nawet bardziej niż żona po odejściu męża, czy dziecko po śmierci matki. To bardzo trudne uczucie. Utrata i jednocześnie tak wiele bólu, tak wiele żalu do siebie i zapewne jakiejś pretensji ukrytej do Jezusa. Biblia mówi o strachu w tej Ewangelii, w tym fragmencie. O strachu, jaki ich zamknął, może bardziej niż te drzwi, w tym pomieszczeniu, w nich samych. Lęk, który zaryglował ich duszę, unieruchomił ich. I jak posągi tkwią w tym wieczerniku zamknięci. I na pewno nie był to tylko lęk czy strach jedynie przed Żydami. A może jeszcze przed tym, że to wszystko, co Jezus mówił o nowym życiu, o wiecznym życiu, może się okazać iluzją, złudzeniem. To też ogromny lęk, że to wszystko, co Jezus mówił im o królestwie, które ma przyjść, o życiu, które ma przyjść, o życiu wiecznym, o życiu silniejszym niż śmierć, że to były wymysły, że to nie była prawda. W takiej chwili można naprawdę doznać zawalenia się całego życia. Martwy punkt. Bo pomyślmy, skoro nie ma życia wiecznego i ten Jezus był tylko jakimś zwodzicielem, który przegrał, to po co się tak męczyć tym życiem? Po co? Bo przecież większość dni i nocy przeżywamy raczej w bólu, w strachu i raczej coś tracąc niż zyskując i raczej błądząc niż odnajdując. Judasz popełnił samobójstwo, powiedziałem. Ale czy tylko z powodu wyrzutów sumienia? Jest napisane, że opamiętał się już po tym, co zrobił. Ale zastanawia mnie fakt, czy jakimś ukrytym motywem jego czynu, tak strasznego, nie było też zwątpienie w sens życia. A może nawet w prawdziwość słów Jezusa. Może zanim zdradził tego Jezusa, zanim zaczął podkradać strzosa, zanim wyparł się go, to gdzieś chyba wcześniej musiał zwątpić w to wszystko, co Jezus mówił. Bo nie sposób byłoby po prostu zdradzić Boga, tak z całą premedytacją, wiedząc, że On ma rację. To jest niemożliwe. Tak mi się wydaje przynajmniej. I ja myślę, że oni wszyscy przestali już rozumieć, że to był taki moment w ich
powołaniu i w ich życiu, że to już stało się niepojęte. To, co się stało. Nie ma Jezusa. Nie ma Boga. Rozumiecie? W pewnym momencie nie masz Boga. Nie ma sensu dalej żyć. Zostaje ci tylko trwanie tutaj jeszcze. Dzień, dwa, może 10 lat, 15, co potem nic. To straszne. Przestali już rozumieć, myślę, i przestali chyba wierzyć. Może przestawali wierzyć. No tak jak Tomasz, zobaczcie. Otwarcie mówił, że musiałby zobaczyć zmartwychwstałego, by znowu uwierzyć. Już jest granicę zwątpienia przeżywa. Traci wiarę. Ten Tomasz, który mówił przy wskrzeszeniu Łazarza, że pójdzie z Jezusem, bo jeśli Jezus ma być zabity, to on też pójdzie i straci życie dla tego Jezusa. A więc koniec. Oni go zdradzili, a on okazał się kimś, kto ich zwiódł. Bardzo straszny stan, tak mi się wydaje. I nagle, w tym klimacie bezsensu, przez drzwi zamknięte, jakże to symbolicznie brzmi, przez jakieś zamknięcie ich, w ich samych, w ich wnętrzu, wchodzi jak do łona swej matki, również przecież zamkniętego, dziewiczego. On wchodzi do łona kościoła, mówiąc aż trzykrotnie: pokój wam. Trzy razy to coś więcej niż potwierdzenie. To jest takie wzmocnienie do entej potęgi. To taki pokój najbardziej głęboki. Pokój zamiast niepokoju, strachu, lęku, taki szalom. W hebrajskim języku słowo szalom oznacza nie tylko jakiś zwykły pokój, ale też nawet jakieś wewnętrzne zintegrowanie, nawet uzdrowienie. To nie jest powierzchowne pozdrowienie. Zintegrowanie tego, co było zdezintegrowane. Scalenie wewnętrzne. Zdrowie w najgłębszym tego słowa znaczeniu. A więc w samym epicentrum tego tajfunu zwątpienia, lęku, zdrady, tchórzostwa staje Jezus i mówi: pokój wam. Mówi i nie tylko mówi, ale wręcz daje ten pokój tak, że oni uradowali się, ujrzawszy Pana. I to też nie powierzchownie, emocjonalnie się uradowali, tylko poczuli stan szczęścia, powiew raju, wewnętrzne, kompletne wyciszenie tych wszystkich strasznych uczuć.